Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskupi Skandynawii przybyli do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum.
W Niemczech trwają polemiki w związku ze sprawą molestowania nieletnich przez duchownych.
W Holandii rozpoczął się międzyreligijny szczyt o zwalczaniu AIDS.
22 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wizytę ad limina apostolorum rozpoczął episkopat skandynawski. Papież przyjął dziś na audiencjach prywatnych biskupa Kopenhagi Czesława Kozona oraz ordynariuszy Helsinek i Reykjaviku.
Konferencja Episkopatu Skandynawii obejmuje 5 północnoeuropejskich krajów, których ludność jest w przeważającej większości protestancka. Są to Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania oraz Islandia. Chrześcijaństwo przyjęto w nich począwszy od X wieku, a do Islandii mnisi Irlandcy przybywali już w VIII stuleciu. W XVI wieku całą ludność władcy zmusili do przyjęcia reformacji i katolicyzm był aż do XIX stulecia oficjalnie zakazany. Odrodził się z liberalizacją polityki wyznaniowej i przybyciem licznych migrantów, wśród których we wszystkich tych krajach znajdowali się często również Polacy. Na przykład w Finlandii to dzięki nim Kościół katolicki pojawił się już w XIX wieku pod panowaniem rosyjskim, które przyczyniło się wówczas również do powstania tam miejscowej cerkwi prawosławnej.
Dziś w Skandynawii liczba katolików nie stanowi na ogół wiele więcej jak 1% ludności i stale oscyluje zależnie od fal migracyjnych. Stolice wszystkich 5 państw skandynawskich są siedzibami katolickich diecezji. Ponadto w Norwegii są 2 prałatury terytorialne – Trondheim i Tromsø. Skandynawska konferencja episkopatu powstała 50 lat temu. Obecnie na jej czele stoi biskup Sztokholmu Anders Arborelius, który pochodzi ze Szwajcarii.
Większość katolików w Skandynawii to cudzoziemcy. Jesteśmy krajami, w których liczba katolików co roku wzrasta dzięki imigracji. Katolicy pochodzą z wielu krajów, w tym ze wschodu Europy, jak z Polski czy Litwy, oraz z Ameryki Łacińskiej i z Bliskiego Wschodu. Na przykład do Szwecji przybyło wielu uchodźców irackich. Wyzwaniem jest jednoczenie tych wszystkich ludzi. Mamy też katolików miejscowych. W jednej małej parafii mogą się znaleźć wierni 50 czy nawet więcej narodowości. W większych miastach są msze w różnych językach, ludzie mają więc odniesienie do swoich grup. Jednak w większości przypadków jest jedna msza katolicka dla wszystkich. Naszym wyzwaniem jest więc pomóc im tworzyć jedno ciało Kościoła katolickiego w tak różnych krajach. W tym kontekście mamy na co dzień starać się dawać świadectwo wiary w społeczeństwie raczej silnie sekularyzowanym.
O etyczną i duchową odnowę Europy, która czerpałaby z chrześcijańskich korzeni kontynentu, apelował na Monte Cassino kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu uczestniczył tam w tzw. Dniach Świętego Benedykta związanych z benedyktyńskimi obchodami ku jego czci.
Mówiąc o aktualności przesłania Świętego Benedykta, hierarcha przypomniał jego regułę, która, jak dodał, w podbijaniu świata łączy transcendencję modlitwy z aktywnością człowieka. Kardynał Bertone zauważył, że mimo upływu wieków benedyktyńskie zasady są warte naśladowania, a wielki opat jest mistrzem, w którego szkole możemy nauczyć się sztuki życia autentycznym humanizmem. Także dziś Europa poszukuje własnej tożsamości. Dla stworzenia nowej i trwałej jedności ważne są narzędzia polityczne, ekonomiczne i prawne, ale trzeba też pobudzić do odnowy etycznej i duchowej, czerpiącej z chrześcijańskich korzeni kontynentu, mówił watykański sekretarz stanu. Dodał, że patrząc na zachodzące zmiany kulturalne i uświadamiając sobie nowe wymagania, jakie stawia świat, trzeba pamiętać, że istnieją odwieczne wartości, których nie można zanegować ani się ich wyzbywać.
Rosyjskie przedstawicielstwo przy stolicy apostolskiej będzie odtąd regularną ambasadą. Rozporządzenie w tym względzie podpisał premier Władimir Putin. Rząd Rosji zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych ustalenie liczby pracowników ambasady przy Watykanie. Jest to następstwem ogłoszonego w grudniu nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Federacją Rosyjską na szczeblu nuncjatury i ambasady. Już od blisko 20 lat w Rzymie i w Moskwie miały one swoje przedstawicielstwa, jednak niższej rangi.
Sobotnia publikacja listu pasterskiego Benedykta XVI do wiernych w Irlandii zainaugurowała dwa nowe watykańskie serwisy internetowe. Pierwszym z nich jest baza danych na temat aktualnego nauczania papieża. Pod adresem www.resourcesva można przeczytać najnowsze dokumenty oraz związane z nimi bogate archiwalia z nauczania Kościoła.
Drugą nowością jest mikroblog watykański w technice Twittera. Media Stolicy Apostolskiej zrobiły tym samym kolejny krok w nowe technologie informatyczne. Twitter dostępny jest w 6 podstawowych językach europejskich: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i portugalskim. Usługa należy do coraz popularniejszych środków komunikacji wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe. Chętni na otrzymywanie drogą mailową lub SMS-ową wiadomości z życia Kościoła mogą zaabonować serwis na skrzynkę poczty elektronicznej lub bezpośrednio na komórkę. Wraz z publikacją informacji w internecie system Twittera poinformuje ich o nowościach.
Na watykańskiego Twittera składają się informacje z 3 źródeł: Radia Watykańskiego, Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. To już kolejny nowoczesny środek komunikacji Watykanu po uruchomieniu 4 kanałów na YouTubie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Biskup Ratyzbony Gerhard Ludwig Müller został ostro skrytykowany za porównanie dzisiejszych niemieckich mediów do antykościelnej nagonki w III Rzeszy. Wypowiedź skrytykowała Centralna Rada Żydów w Niemczech, zdystansował się od niej również Centralny Komitet Katolików Niemieckich. Niemieckie Stowarzyszenie Dziennikarzy zażądało od biskupa przeprosin, a frakcja Zielonych w Bawarii wręcz ustąpienia z urzędu.
W homilii wygłoszonej w sobotę wieczorem w ratyzbońskiej katedrze biskup Müller powiedział: celem dzisiejszej kampanii przeciw Kościołowi jest, by podważyć jego wiarygodność. Ludziom, którzy siedzą przed telewizorem lub czytają gazetę, sugeruje się, że Kościół jest gniazdem kompletnie zepsutych ludzi. Dzisiaj więc nasza wiara powinna być na tyle dojrzała, by podobnie jak w 1941 roku nie dać się nabrać na tego typu manipulacje. W ten sposób biskup Müller nawiązał do obrony katolików przed ostrą antykościelną kampanią III Rzeszy. Od jego wypowiedzi zdystansował się przebywający w tym czasie w Bawarii kardynał Walter Kasper, który na antenie niemieckiego radia powiedział, że to nie czas, by Kościół palcem wskazywał na błędy innych. Kościół traci obecnie zaufanie w oczach ludzi i dlatego ma tylko jedno wyjście: wyłożyć wszystkie karty na stół, winnych pociągnąć do odpowiedzialności i zadbać, by tego typu przypadki się nie powtarzały. Również arcybiskup Monachium i Fryzyngii zarzucił niektórym mediom jednostronność, ale jak zaznaczył arcybiskup Marx, to nie jest właściwy czas, by żalić się na media. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
W holenderskim mieście Den Dolder rozpoczął się międzyreligijny szczyt poświęcony problematyce AIDS. W 2-dniowej konferencji bierze też udział delegacja ONZ. W spotkaniu uczestniczą reprezentanci chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i judaizmu. Ze strony Światowej Rady Kościołów jest obecny m.in. jej sekretarz generalny, pastor Olaf Füchse.
Kluczową rolę w akcjach prewencyjnych i trosce o chorych na HIV-AIDS mają placówki prowadzone przez organizacje religijne, podkreśla raport Światowej Organizacji Zdrowia. Przywódcy religijni mają bowiem autorytet, by znacząco wpłynąć na decyzje, które są niezbędne, by ograniczyć plagę zakażeń oraz by chorym zapewnić godne warunki i możliwość kuracji. Przedstawiciel genewskiej agendy ONZ przypomniał też, że na przykład afrykańskie placówki służby zdrowia prowadzone przez instytucje religijne zapewniają w poszczególnych krajach od 30 do 70% infrastruktury. Bez ich pomocy niemożliwe są jakiekolwiek strategie przeciwko AIDS, podkreślają uczestnicy holenderskiego szczytu.
Antyaborcyjna frakcja w Partii Demokratycznej zbyt pochopnie uwierzyła w obietnice Baracka Obamy. Jego wczorajszy dekret, który miał uniemożliwić opłacanie aborcji z kieszeni podatnika, nic nie zmieni. Administracyjne rozporządzenie prezydenta nie może stanąć ponad prawem, przyznają dziś zgodnie zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy aborcji.
Zaledwie kilkuosobowa grupa demokratów pro-life okazała się języczkiem uwagi we wczorajszym głosowaniu nad reformą służby zdrowia. Aby zyskać ich poparcie, tuż przed głosowaniem reformy w Kongresie Obama wydał dekret, w którym przyznaje, że reforma w obecnym kształcie nie chroni przed opłacaniem aborcji z kieszeni podatnika i zobowiązuje departamenty zdrowia i opieki społecznej do wydania rozporządzeń, które to uniemożliwią. Dekret prezydencki wystarczył, by wpłynąć na opinię jego partyjnych kolegów. Jak się jednak okazuje, nie wystarczy, by zmienić proaborcyjny charakter reformy służby zdrowia. Zwracają na to uwagę przedstawiciele ruchów obrony życia oraz amerykański episkopat, który aż do końca zabiegał o wprowadzenie realnych zmian do reformy. Niezadowolone z dekretu Obamy są również ruchy proaborcyjne. Te jednak niepokoi bardziej antyaborcyjny język rozporządzenia niż jego realne konsekwencje. Dekret prezydenta nic nie zmieni, przyznała Diana DeJet, proaborcyjna congresswoman.
Przed instrumentalizowaniem i upolitycznianiem postaci arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero ostrzegł Kościół katolicki w Salwadorze. W tym tygodniu mija dokładnie 30 lat od męczeńskiej śmierci arcybiskupa San Salvador, który zginął z rozkazu rządzącej wówczas junty wojskowej. W wielu miejscach na świecie organizowane są z tej okazji uroczystości wspomnieniowe. W samym Salwadorze odbędą się one 24 marca, dokładnie w rocznicę śmierci hierarchy.
Niestety, podobnie jak w przypadku księdza Jerzego Popiełuszki w Polsce, tak i tu, niektóre środowiska odczytują sprawę arcybiskupa Romero w kluczu ideologicznym. Zdaniem obecnego arcybiskupa stolicy Salwadoru, José Luisa Escobara, może to negatywnie wpłynąć na przebieg procesu beatyfikacyjnego. W sprawie wyniesienia salwadorskiego męczennika do chwały ołtarzy specjalny list do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wystosował tamtejszy episkopat. Jak stwierdził arcybiskup Escobar, obecnie dla dobra sprawy potrzebne są raczej modlitwy wiernych niż polityczne manifestacje z postacią arcybiskupa Romero w tle.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Od niedzieli w całej Polsce trwa akcja Wielkanocne Dzieło Caritas. Polega ona na zbiórce żywności i ubrań, jak również sprzedaży m.in. paschalików, chlebków miłości czy baranków wielkanocnych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na świąteczną pomoc dla najbiedniejszych. Jak podkreślił ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, zebrane pieniądze pozostają w parafiach, a dokładnie w parafialnych zespołach Caritas.
Ta pomoc na poziomie lokalnym, a więc pomoc sąsiedzka, pomoc w parafii, jest zarazem najbardziej skuteczna, dlatego że ludzie się znają, ludzie znają swoje potrzeby, ludzie też wiedzą, w jaki sposób najskuteczniej pomóc tym czy innym osobom.
Dzięki akcji Wielkanocne Dzieło Caritas, która organizowana jest od 2002 roku, udaje się przygotować około 100 tysięcy paczek dla najuboższych rodzin. 1000 podpisów pracowników służby zdrowia w sprawie in vitro i promocji naprotechnologii chcą zebrać członkowie ruchów pro-life w Polsce. Antoni Zięba z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podkreśla, że ruchy chcą w ten sposób przyczynić się do wprowadzenia ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro.
To jest dla mnie jakaś zupełnie niezrozumiała sytuacja, kiedy nauka wypracowała naprotechnologię, metodę dwa razy skuteczniejszą, dwa razy tańszą, etyczną przede wszystkim, i tą metodę się jakoś usuwa w bok, a prowadzi się nie wiem w jakiej racji procedury in vitro w różnych ośrodkach na terenie całego kraju. Myślę, że ten apel, który niebawem się ukaże w mediach i będzie przesyłany do naszych decydentów politycznych, 1000 pracowników służby zdrowia, powinien skłonić właśnie parlamentarzystów do podjęcia właściwej decyzji.
Członkowie ruchów pro-life mają nadzieję, że uda się zapewnić na protechnologii zamiast in vitro pełną refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.